Nowa przestrzeń, to samo zadanie, to radość być tu z wami dziś rano w tym miejscu. Jest jeszcze wiele do zrobienia w tej przestrzeni. Położenie wykładziny, zamontowanie gniazdek elektrycznych, dekoracje, wykończenie budowanej sceny, nowe krzesła i tak dalej. Ta przestrzeń zdecydowanie nie jest jeszcze skończona, ale jest już użyteczna. Młodzi dorośli mieli tutaj wczoraj swoją konferencję i jak im powiedziałem, było to odpowiednie, że pierwszym wydarzeniem zorganizowanym w tym miejscu była właśnie konferencja młodych dorosłych, ponieważ stanowią oni dużą część naszego kościoła. I to była niesamowita konferencja. Wspaniale było zobaczyć tę przestrzeń wypełnioną uwielbieniem, modlitwą i wspólnotą.
Jak podzieliłem się z nimi wczoraj, werset, który przyszedł mi na myśl, to Psalm 37:4. Rozkoszuj się Panem, a On spełni pragnienia Twojego serca. Jako Kościół modliliśmy się o nową przestrzeń przez długi czas. Przestrzeń, której moglibyśmy używać nie tylko w niedzielę, ale przez resztę tygodnia. To były nasze konkretne prośby modlitewne. Miejsce blisko komunikacji miejskiej. Zaznaczone blisko uczelni. Zaznaczone. Dostępne dla nas przez cały tydzień, aby organizować więcej wydarzeń kościelnych. Zaznaczone. Wystarczająco duże na nasze niedzielne poranne spotkania. W większości zaznaczone? Jeszcze nie jestem pewien. W rozsądnej cenie. Duże zaznaczenie. Widzicie, pytaliśmy o tę przestrzeń kilka lat temu, ale cena była wtedy zdecydowanie za wysoka. A potem na początku tego roku Centrum Handlowe zaproponowało nam możliwość przejęcia przestrzeni na -1. Wydawało się to świetną okazją, ale nie udało się tego dopiąć. I przez jakiś czas czułem się tym zniechęcony. Modliłem się, Panie, co się dzieje z tym wszystkim?
Ale potem Centrum Handlowe poczuło się źle z powodu tego, co się stało na -1. I wspomniało nam o tej przestrzeni. Powiedziałem, dziękuję, ale po prostu nie stać nas na to. A oni na to, nie, tym razem, podajcie swoją cenę. Zazwyczaj, kiedy ktoś mówi mi, żebym podał swoją cenę, zawsze podaję za wysoką kwotę. Nie jestem świetnym negocjatorem. Zawsze wolę zapłacić trochę więcej i uniknąć konfliktu.
Więc kiedy powiedzieli, podajcie swoją cenę, zacząłem od liczby w głowie, którą uważałem za rozsądną. Ale potem pomyślałem, że to nie jest czas na rozsądek. To jest czas na wiarę. Słowa Jezusa wciąż rozbrzmiewały mi w uszach. Nie macie, bo nie prosicie. Więc przyszliśmy z kwotą, która była naprawdę niska. I nie tylko zaproponowaliśmy bardzo niską kwotę, ale poprosiliśmy jeszcze o jedną rzecz. Powiedzieliśmy, w porządku. To jest nasza propozycja. I czy możemy zachować biuro kościelne jako część pakietu? Znowu, nie macie, bo nie prosicie. A Centrum Handlowe powiedziało tak. I wtedy przyszliście pomóc zburzyć ściany, które tu były. W ostatni weekend przyszliście pomalować. I oto jesteśmy dzisiaj. Szczerze mówiąc, nie sądziłem, że tak szybko będziemy się tu spotykać w niedzielę. Ale Bóg jest dobry. I zanim otworzymy Boże Słowo, chciałbym poświęcić chwilę na modlitwę. Czas, by podziękować Bogu za wszystko, co uczynił.
Jezus powiedział, że przede wszystkim Jego dom ma być domem modlitwy. Dlatego chcę poświęcić czas na modlitwę. Możesz modlić się po cichu albo na głos. Ale wejdźmy w Jego bramy z dziękczynieniem. Po kilku chwilach zakończę nas wspólną modlitwą. Modlitwa. Jeśli masz Biblię, proszę otwórz ze mną Księgę Nehemiasza, rozdział 8.
W zeszłym tygodniu przyglądaliśmy się rozdziałowi 2, kiedy Nehemiasz dokonał inspekcji murów Jerozolimy. Myślałem, że będziemy mieć jeszcze kilka niedziel, żeby przejść przez resztę Księgi Nehemiasza, ale oto jesteśmy. W tym momencie historii, pomimo sprzeciwu z każdej strony, po 52 dniach mur był ukończony. Projekt został zakończony. Był to moment triumfu dla Nehemiasza i Izraela. Chwila, aby się zatrzymać i zobaczyć owoce swojej pracy. Chwila, aby się zatrzymać i podziwiać to, co Bóg uczynił. Mury zostały odbudowane,
ale w jakim stanie były ich serca.
Pamiętajcie, że powodem, dla którego Izrael został wysłany na wygnanie do Babilonu, było ich nieustanne nieposłuszeństwo wobec Boga. Bóg ostrzegał ich, że jeśli nie będą za Nim podążać, będą tego konsekwencje. Ale Izrael nie słuchał, więc zostali wysłani do Babilonu na wygnanie. Więc pytanie brzmi, w jakim stanie są ich serca w tym momencie? Chociaż projekt został ukończony, czy ich serca się zmieniły? 8 rozdział, 1 werset. I zgromadził się cały lud jak jeden mąż na placu przed bramą wodną. I powiedzieli Ezdraszowi, pisarzowi, aby przyniósł księgę prawa Mojżesza, które Pan nakazał Izraelowi. Ludzie gromadzą się razem, spotykają się przy bramie wodnej, co jest znamienne, ponieważ zobaczymy, że ludzie są rozpaczliwie spragnieni. Nie spragnieni wody do picia, ale żywej wody, którą tylko Bóg może dać.
W wersecie 1 zaczynamy dostrzegać coś w sercach ludzi. Ludzie powiedzieli Ezdraszowi, aby przyniósł księgę prawa Mojżesza na ich zgromadzenie. Ezdrasz był kapłanem, a poprzednia księga w Biblii opowiada o nim. Księga Prawa Mojżesza to pierwsze 5 ksiąg Biblii: Rodzaju, Wyjścia, Kapłańska, Liczb i Powtórzonego Prawa. Tak więc ludzie gromadzą się wszyscy razem, aby usłyszeć Słowo Boże. Ezdrasz, kapłan, przyniósł prawo przed zgromadzenie. Zarówno mężczyzn, jak i kobiet, oraz wszystkich, którzy potrafili zrozumieć to, co słyszeli, w pierwszym dniu 7 miesiąca. I czytał z niego, stojąc naprzeciw placu przed bramą wodną, od rana aż do południa, w obecności mężczyzn, kobiet i tych, którzy rozumieli. A uszy całego ludu były zwrócone ku księdze prawa. Ezdrasz zaczyna czytać z Biblii, ale nie czyta tylko kilku wersetów. Nie czyta tylko kilku rozdziałów. Czyta przez wiele godzin, od rana do południa. I zauważamy, że ludzie się nie nudzą, nie zasypiają. Słuchają. Jest napisane, że ich uszy były uważne. Już nie ignorują Boga, słuchają Go. Chcą usłyszeć, co Bóg ma im do powiedzenia. Widzimy, że słowa słyszenie i rozumienie pojawiają się w tych wersetach już dwukrotnie. 4, 8, 4, Ezdrasz. Pisarz stanął na drewnianym podwyższeniu, które przygotowano dla tej okazji. Obok niego po prawej stronie stali Matytiasz, Szema, Anajasz, Uriasz, Hilkiasz i Maasejasz. A po lewej stronie Pedajasz, Misael, Malkiasz, Hasum, Hasbaddana, Zachariasz i Meszullam. 5. Ezdrasz otworzył księgę na oczach całego ludu, bo stał wyżej niż cały lud, a kiedy ją otworzył, cały lud powstał. 6. Ezdrasz pobłogosławił Pana, wielkiego Boga, a cały lud odpowiedział. Amen, amen, podnosząc ręce z góry. Następnie pochylili głowy i oddali pokłon Panu, twarzami ku ziemi. 7. Jeszua, Bani, Szerabiasz, Jamin, Akub, Szebetaj, Chodiasz, Maasejasz, Kelita, Azariasz, Jozabat, Hanan, Pelajasz, Lewici pomagali ludowi zrozumieć prawo, podczas gdy lud stał na swoich miejscach. 8. Czytali z księgi, z prawa Bożego, wyraźnie, tłumacząc sens, tak że lud rozumiał czytanie. Ezdrasz otwiera Słowo Boże i zaczyna przemawiać do ludu. Pobłogosławił Pana, wielkiego Boga, a cały lud powiedział, amen, amen. I możemy tutaj przeczytać, że nie tylko ich serca zostały poruszone, ale zostali również poruszeni do podniesienia rąk. Skłonili głowy twarzami do ziemi i oddali pokłon Panu. Wyrażali swoją cześć przez ruchy swojego ciała. Było widać, że są poruszeni słuchaniem Słowa Bożego. Tak, mury zostały odbudowane, ale co z ich sercami? Tu właśnie mamy odpowiedź. Jaki to słodki obraz ludu Bożego powracającego do Niego w uwielbieniu. Po wszystkim, przez co przeszli. Po odejściu od Boga i służeniu innym bożkom. Po byciu niewolnikami w Babilonie. Po zobaczeniu, jak wielu z ich braci i sióstr zostało zabitych. Po zobaczeniu, jak ich miasto zostało zniszczone.
po tym wszystkim, teraz powracają do Pana.
Pierwsze 7 rozdziałów Księgi Nehemiasza opowiada o odbudowie murów miasta, ale pozostała część tej księgi dotyczy odbudowy ludu Bożego, odbudowy ich serc. Chcą usłyszeć Boży głos.
A w wersetach 7 i 8 widzimy, że przywódcy ich wspólnoty pomagają im zrozumieć, co mówi Słowo Boże.
Mam nadzieję, że właśnie to teraz robię.
Czytam Słowo Boże i pomagam wam zrozumieć, co ono oznacza.
Wyjaśniając sens, jak jest napisane w wersecie 8, abyście mogli zrozumieć. Ale to jest również to, co może wydarzyć się podczas studium biblijnego, albo wtedy, gdy po prostu tłumaczysz przyjacielowi, co oznacza dany werset.
Słowo Boże musi być czytane. Ale Słowo Boże musi być również nauczane, aby przekazać sens. A kiedy ludzie rozumieją Słowo Boże, prowadzi to do przemiany i wzrostu, jak widzimy w wersecie 9.
9. A Nehemiasz, który był namiestnikiem, Ezdrasz, kapłan i pisarz, oraz lewici, którzy nauczali lud, powiedzieli do całego ludu:
ten dzień jest święty dla Pana, waszego Boga. Nie smućcie się, ani nie płaczcie. Cały lud bowiem płakał, gdy słyszał słowa prawa.
Lud widocznie był poruszony słuchaniem Słowa Bożego.
List do Hebrajczyków, 4:12, mówi: Słowo Boże jest bowiem żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny,
przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.
I właśnie to tutaj widzimy. Ich serca zostały trzebite i zostali poruszeni do łez.
Możesz sobie wyobrazić ten lud, jak słyszą Słowo Boże i rozumieją Słowo Boże.
Jak zaczynają łączyć fakty. Zaczynają składać elementy układanki.
Zaczynają uświadamiać sobie, kim jest Bóg i jakie dobre plany ma dla nich.
Jego drogi są dobre.
Jego drogi miały pomóc im rozkwitnąć i rozwijać się.
Ale zdają sobie również sprawę z tego, że odrzucili Jego drogi. Uświadamiają sobie, że odrzucili Jego słowo, a to doprowadziło ich do łez. To coś, czego sam doświadczyłem podczas zbawienia. Kiedy usłyszałem Ewangelię jasno i wyraźnie, kiedy usłyszałem, że Jezus, Bóg w ciele, stąpił na ziemię, aby umrzeć na krzyżu za moje grzechy, że został pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, i że przez upamiętanie i uwierzenie w Jezusa jako Pana mogę zostać przebaczony i zbawiony. Kiedy w końcu to zrozumiałem, kiedy Bóg otworzył mi na to oczy, byłem przytłoczony. Gdy prawda Ewangelii stała się dla mnie jasna, pojawiło się we mnie głębokie poczucie, że zgrzeszyłem przeciwko świętemu i doskonałemu Bogu. On był tak dobry, a ja byłem taki zły. Robiłem wszystko po swojemu. W tej chwili zrozumiałem swoją grzeszność i poczułem się, jakbym upadał. Ale w tej samej chwili zrozumiałem też, że Jezus przyszedł, aby mnie zbawić. I On wyciągnął do mnie rękę, podniósł mnie i postawił na drodze sprawiedliwości. Słowo Boże doprowadziło mnie do pokuty, dzięki czemu zobaczyłem, że Jezus uratował mnie od mojego grzechu. Wyciągnął mnie z ciemności. I Bóg wciąż to dziś czyni. Dziś, jeśli usłyszysz Jego głos, nie zatwardzaj swojego serca. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Pokutuj i uwierz w Jezusa Chrystusa. Lud Izraela jest poruszony, słysząc Słowo Boże, ale Nehemiasz mówi im, że to nie jest jeszcze czas na płacz. Wtedy rzekł do nich: idźcie, jedzcie tłuste potrawy i pijcie słodkie wino, a posyłajcie porcje tym, którzy nic nie przygotowali, bo ten dzień jest święty dla naszego Pana. I nie smućcie się, bo radość Pana jest waszą siłą.
11 lewici uspokajali cały lud, mówiąc: uspokójcie się, bo ten dzień jest święty, nie smućcie się.
12. I cały lud poszedł, aby jeść i pić, i posyłać porcje, i świętować z wielką radością, bo zrozumieli słowa, które im ogłoszono.
Owodem, dla którego ludowi powiedziano, aby się nie smucili, było to, że ten dzień był święty. Był to pierwszy dzień 7 miesiąca, co oznaczało, że był to dzień święta trąb.
Zazwyczaj był to dzień radości, ale oczywiście lud Izraela płakał, ponieważ się nawracali. Gdy naród Izraela zaczyna ponownie podążać za Słowem Bożym, Nehemiasz nakazuje im świętować święto trąb. W związku z tym udają się do swoich domów, aby jeść, pić i radować się. Ale jaki był powód tej radości? Naturalnie moglibyśmy pomyśleć, że radowali się, ponieważ mury zostały odbudowane. Wrócili do swojego miasta i znów zamieszkali w swoich domach. Jednak w wersecie 12 czytamy, że powodem ich świętowania było to, iż zrozumieli słowa Boże. Widzisz, mury nie były najważniejsze. Najważniejsze było przebywanie z Bogiem. Mury pomagały zgromadzić i zjednoczyć lud Izraela. I to było wielkie osiągnięcie. Ale mury nigdy nie były najważniejsze. Zawsze były na drugim planie. Najważniejsze było to, aby lud Izraela powrócił do Boga. W uwielbieniu i w pokucie. Bóg był ostatecznym celem, a nie mury. Mury były ważne. Pomogły nadać im tożsamość jako miastu, które się odbudowywało. Pomogły zjednoczyć Izrael. Ale rozdziały od 1 do 7 nigdy nie były głównym celem. 8 rozdział zawsze był najważniejszy. Chodziło o to, by Izrael powrócił do Pana, swojego Boga. W mieście Jerozolimie znów zagościła radość. Radość Pana była ich siłą. Było to powodem do radości. Było to powodem do świętowania i weselenia się.
To, że mamy tę przestrzeń tutaj, na pierwszym poziomie, jest wspaniałe. To miłe. Raduje się. Ale jest wiele kościołów na świecie, które mają ładne budynki, dobre zaplecze, ładne sceny, dobre oświetlenie, ładną muzykę, fajne programy, mają mnóstwo ładnych rzeczy, ale mają zatwardziałe serca. Posiadanie przestrzeni jest ważne, ale musimy zawsze rozumieć, że dla Boga najważniejsze jest Twoje serce. To Twoja relacja z Nim. Kilka miesięcy temu moja żona i ja świętowaliśmy 18. rocznicę naszego małżeństwa. 18 lat temu mieliśmy ślub i świętowaliśmy ten dzień z rodziną i przyjaciółmi. To był niesamowity dzień. To był dzień, którego nigdy nie zapomnę. To była szansa, by na zawsze przypieczętować naszą więź i miłość przed Bogiem oraz przed rodziną i przyjaciółmi. I oczywiście, kiedy bierzesz ślub, otrzymujesz akt małżeństwa. To oficjalny dokument rządowy, który poświadczał, że byliśmy legalnie małżeństwem. Wyobraź sobie teraz, że byłeś na moim ślubie prawie 18 lat temu. Dla jasności, wtedy byłem trochę szczuplejszy, więc dodaj to proszę do swojej wyobraźni. Wyobraź sobie, że podchodzisz do mnie i Melisy i mówisz: gratulacje, bardzo się z was cieszę. A ja odpowiadam: dzięki, nie mogę uwierzyć, że w końcu mam akt małżeństwa. Zawsze chciałem mieć akt małżeństwa. Spójrz na mój akt małżeństwa. Czyż nie jest niesamowity? Oczywiście, jesteś tym trochę zdezorientowany i mówisz: tak, akt małżeństwa jest w porządku, ale najważniejsze jest to, że teraz możesz być ze swoją żoną. Teraz możesz być z nią przez cały czas. Ale ja mówię: nie, nie rozumiesz. Spójrz na ten dokument. W końcu go mam. Spójrz na te słowa. Spójrz na podpisy. Czyż to nie jest niesamowite? Czekałem na ten dokument całe życie. I prawdopodobnie odszedłbyś sobie myśląc: Clint stracił rozum. Rozumiesz przesłanie tej historii, prawda? To byłoby absurdalne być bardziej podekscytowanym aktem małżeństwa niż tym, że mogę spędzić resztę życia z moją żoną. Tak, akt małżeństwa jest potrzebny, ale nie jest celem. To nie jest powód, dla którego wziąłem ślub. Ten dokument jest dowodem na to, że nasze małżeństwo jest legalne, ale to nie było najważniejsze. Najważniejszym celem mojego ślubu i małżeństwa było być z moją żoną. Szczerze mówiąc, nawet nie wiem, gdzie teraz jest ten akt małżeństwa.
A przestrzeń jest wspaniała. To dar. Ale najważniejsza jest Twoja relacja z Bogiem.
Radość Pana była ich siłą i radość Pana jest naszą siłą. Mam wielkie nadzieje dotyczące tej przestrzeni. Mam nadzieję, że może to być miejsce na konferencje dla młodych dorosłych, konferencje małżeńskie, szkolenia ewangelizacyjne, wesela, studium biblijne, modlitwę i więcej. Ale moją największą nadzieją jest to, abyś spotkał tutaj Boga, abyś wzrastał w tym miejscu, abyś słyszał Słowo Boże, był przekonany i poruszony do działania, tak jak kiedyś Izrael.
13. Następnego dnia zebrali się do Ezdrasza, pisarza, naczelnicy rodów całego ludu, kapłani i lewici, aby rozważać słowa prawa. 14. I znaleźli w prawie zapisane, że Pan przez Mojżesza nakazał, aby synowie Izraela podczas święta siódmego miesiąca mieszkali w szałasach. 15. Oraz aby ogłosili i rozgłosili to we wszystkich swoich miastach i w Jerozolimie. Wyjdźcie w góry i przynieście gałęzie oliwne, dzikiej oliwki, mirtu, palmowe i innych liściastych drzew, aby sporządzić szałasy, jak jest napisane. A więc nastał drugi dzień i niektórzy ludzie zgromadzili się, aby czytać więcej Biblii i przeczytali o święcie szałasów. Jak mówi jeden z autorów, święto szałasów było tygodniowym świętem, które rozpoczynało się 15 dnia siódmego miesiąca. Ponieważ upamiętniało wybawienie ludzi z Egiptu, właściwe było dla nich zaprzestanie pracy i oddawanie czci Panu. Fundamentem tych trzech świąt jest szabat. Przestrzeganie tego kalendarza wyróżnia Izrael spośród wszystkich okolicznych narodów. Tak więc święto szałasów było sposobem świętowania, gdy Bóg wyzwolił Izraela z niewoli egipskiej. Tak więc Ezdrasz i inne osoby czytają Boże Słowo i dowiadują się o święcie szałasów być może po raz pierwszy. I uświadamiają sobie, poch. Nie robimy tego. Chodźmy zdobyć wszystkie potrzebne rzeczy, żeby to zrobić. 16:18. 16. Lud więc wyszedł, przyniósł gałęzie i zbudował sobie szałasy, każdy na swoim dachu i na swoich dziedzińcach. Także na dziedzińcach domu Bożego oraz na placu przy bramie wodnej i na placu przy bramie Efraima. 17. Całe zgromadzenie tych, którzy wrócili z niewoli, zbudowało szałasy i zamieszkało w nich, bo od czasów Jozuego, syna Nuna, aż do tego dnia synowie Izraela tego nie czynili. I zapanowała bardzo wielka radość. 18. Codziennie od pierwszego do ostatniego dnia czytał Księgę Prawa Bożego. Świętowali to święto przez 7 dni, a 8 dnia odbyło się uroczyste zgromadzenie zgodnie z przykazaniem.
Uświadamiają sobie, że nie obchodzili święta szałasów, więc zaczynają nie świętować tego samego dnia. Jestem pewien, że ci ludzie mieli już jakieś plany na ten dzień, ale czytają Biblię, czytają o święcie szałasów, uświadamiają sobie, że zgodnie z kalendarzem powinno być obchodzone właśnie w tym tygodniu, więc przerywają wszystko i zaczynają budować szałasy. To nie wydarzyło się od czasów Jozuego, ale tego dnia świętowali i była wielka radość. To musi być jeden z najszybszych przykładów zastosowania, jakie widzimy w Biblii. Ich reakcja jest natychmiastowa. Czytają i od razu to robią. Zwykle nie dzieje się to tak szybko, prawda? Niektórzy używają kategorii głowa, serce i ręce. Chodzi o to, że najpierw słyszymy Słowo Boże, trafia ono do naszej głowy. Potem, kiedy je rozumiemy i jesteśmy przekonani, dociera do naszego serca.
Stamtąd przechodzi do naszych rąk, czyli zamienia się w działanie. Od głowy przez serce do rąk.
Ale czasami może minąć kilka dni, zanim Słowo Boże przejdzie z naszej głowy do serca, a potem do rąk. Czasami może to trwać nawet lata. Możemy czytać Boże Słowo, możemy wiedzieć, co ono mówi. Możemy je nawet rozumieć, ale być może próbujemy uniknąć wprowadzania go w nasze życie. Możemy to robić z wielu powodów,
ze strachu przed zmianą, niechęci do odczuwania dyskomfortu, albo po prostu jeszcze nie chcemy wpuścić Boga do tej części naszego życia. Ale jak widzimy tutaj w 8 rozdziale Księgi Nehemiasza, prawdziwa radość zostaje odnaleziona w posłuszeństwie Bogu, ponieważ Bóg lepiej od nas wie, jak żyć. Bóg lepiej od nas wie, jak prowadzić radosne i pełne życie. Bóg lepiej od nas wie, jak podejmować właściwe decyzje i wybory. Bóg nie chce, żebyś prowadził nudne, nieinteresujące życie. Nie. On chce, żebyś doświadczył obfitego życia w Jezusie Chrystusie, życia w pełni. I On objawił nam, jak żyć, przez swoje Słowo i przez Ducha Świętego.
Myślę, że widzimy tutaj, w 8 rozdziale Nehemiasza, że im szybciej dostosujesz swoje życie do Jego Słowa, tym bardziej radosne będzie twoje życie. Być może Bóg już pokazał ci, co powinieneś zrobić, co On chce w tobie zmienić, a ty się wahasz. Jest to w twojej głowie, ale jeszcze nie w sercu ani w rękach. Pozwól, że ci powiem. Boża droga jest zawsze najlepsza. To nie znaczy, że jest najłatwiejsza, ale zawsze jest najlepsza. Zrób ten krok wiary. Niech Słowo Boże obficie mieszka w tobie. Nie musi minąć 20 lat, aby przeszło z twojej głowy do serca i do rąk. Jak czytaliśmy dziś rano, to może się wydarzyć dzisiaj. Ostatnie wersety.
9:1. 24 dnia tego miesiąca zgromadził się lud Izraela, poszcząc, w worach pokutnych i z ziemią na głowach. 2. I synowie Izraela oddzielili się od wszystkich cudzoziemców, stanęli i wyznawali swoje grzechy oraz winy swoich ojców. 3. Potem stanęli na swoim miejscu i czytali z księgi prawa Pana, swojego Boga, przez czwartą część dnia. Przez kolejną czwartą część czynili wyznanie i oddawali cześć Panu, swojemu Bogu. 3 tygodnie później Izrael wciąż wiernie powraca do Pana. Weszli w czas wyznania grzechów i postu. Wcześniej przywódcy powstrzymywali lud od płaczu i wyznawania win, ale teraz nadszedł na to czas. Zgromadzili się razem jako wspólnota, z dala od wszystkich cudzoziemców tam obecnych, i czytali Biblię przez 1/4 dnia, a przez kolejną 1/4 część dnia wyznawali swoje grzechy i oddawali cześć Bogu.
Wyznanie i pokuta zawsze idą w parze. Wyznanie to przyznanie się przed Bogiem do prawdy o sytuacji. To powiedzenie: Boże, zgrzeszyłem przeciwko Tobie. A pokuta to: Boże, chcę się zmienić. I widzimy tutaj, że ludzie są gotowi się zmienić. Za chwilę będziemy mieli czas wyznania i uwielbienia, tak jak Izrael wtedy. To czas, abyś był szczery przed Bogiem. Może jest jakiś grzech w twoim życiu, który zapuszcza korzenie i musisz pójść do Pana w wyznaniu. Bóg jest wierny. Jeśli wyznasz swoje grzechy, On jest wierny i sprawiedliwy i odpuści ci grzechy oraz oczyści cię z wszelkiej nieprawości. Tak więc wyznanie jest pierwszym krokiem. Pokuta to drugi krok. Pokutować to zmienić swoje myślenie, sposób myślenia, a prawdziwa pokuta zawsze prowadzi do zmiany postępowania.
Zaczyna się od Słowa Bożego, które przenika nasze serca. To prowadzi do wyznania, które prowadzi do pokuty, a ona ostatecznie prowadzi do czego? Uwielbienia. Ostatnie wersety, 4:5-4. Na schodach Lewitów stali Jeszua, Bani, Kadmiel, Szebaniasz, Buni, Szerebiasz, Bani i Kenani i wołali donośnym głosem do Pana, swojego Boga. 5. Wtedy Lewici, Jeszua, Kadmiel, Bani, Haszabnejasz, Szerebiasz, Chodiasz, Szebaniasz i Petachiasz powiedzieli: Powstańcie i błogosławcie Pana, waszego Boga, od wieków aż na wieki. Błogosławione niech będzie imię twojej chwały, wywyższone ponad wszelkie błogosławieństwo i uwielbienie. Lewici, którzy byli plemieniem Izraela składającym się głównie z kapłanów, gromadzą ludzi, aby poprowadzić ich w uwielbieniu. Reszta rozdziału 9 to Izrael wychwalający Boga za jego wierność wobec nich. W czasach Abrahama, podczas niewoli w Egipcie, podczas wędrówki po pustyni i wejścia do ziemi obiecanej, Bóg był z nimi przez cały czas.
Bóg był cierpliwy, był gotowy do przebaczenia. Pełen łaski i miłosierdzia oraz obfitujący w niezachwianą miłość. To Izrael nie słuchał Pana, to oni oddalali się od Niego.
Nehemiasz jest pięknym obrazem ludu Bożego powracającego do Pana.
Otwierają swoje serca przed Nim, wyznają sobie nawzajem grzechy i wielbią Boga. Wchodząc w tę nową przestrzeń, być może Pan chce odnowić pewne sprawy w Twoim sercu. Jak czytaliśmy w zeszłym tygodniu w Nehemiasza rozdziale drugim, bycie szczerym wobec siebie i wobec Pana jest zawsze pierwszym krokiem. Zanim to zrobimy, chciałbym zakończyć kilkoma punktami z Nehemiasza rozdziału ósmego.
1. Relacja jest ważniejsza niż zadanie.
W Królestwie Bożym relacja jest ważniejsza niż zadanie. Widzimy to tutaj w Księdze Nehemiasza. Mury miasta nie były najważniejsze. Najważniejszy był powrót do Boga. Zadanie nigdy nie jest ważniejsze niż relacja. To prawda w naszej relacji z Bogiem i w relacjach z ludźmi. Pamiętaj, co Jezus powiedział w kazaniu na górze. Ewangelia Mateusza 5:23-24. 2:23. Jeśli więc przynosisz swój dar na ołtarz i tam przypomnisz sobie, że twój brat ma coś przeciwko tobie. 24. Zostaw tam swój dar przed ołtarzem i idź. Najpierw pojednaj się ze swoim bratem, a potem przyjdź i złóż swój dar.
3.
Dar na ołtarzu był ważny, ale Jezus stawia relacje na pierwszym miejscu. Mówi, najpierw idź i uporządkuj relacje, a potem przyjdź i złóż swój dar. Relacja jest ważniejsza niż zadanie. Twoja relacja z Bogiem jest ważniejsza niż twoja służba dla Boga. Twoja relacja z ludźmi, to jak ich traktujesz, jest ważniejsze niż jakikolwiek projekt służby, nad którym pracujesz. Co zyskuje Kościół, mając ładne miejsce, ale zatwardziałe serca? Mury nie były celem samym w sobie. Były środkiem do osiągnięcia celu, którym był powrót do Boga. To miejsce nie jest celem samym w sobie. To miejsce jest środkiem, by zbliżać się do Boga. 2.
Prawdziwe przebudzenie zaczyna się od Słowa Bożego.
1. W tych dwóch rozdziałach widzimy moc Słowa Bożego. Jak jest napisane w liście do Hebrajczyków, Słowo Boże jest żywe i skuteczne.
Jest ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny i przenika do głębi serca.
Nigdy nie lekceważ mocy Słowa Bożego.
2.
Niech to nowe miejsce będzie wypełnione Słowem Bożym, czytaniem Słowa Bożego, nauczaniem Słowa Bożego, słuchaniem Słowa Bożego i posłuszeństwem wobec Słowa Bożego.
3. Przebudzenie zaczyna się od słuchania Słowa Bożego.
Przebudzenie następuje, gdy wyznajemy nasze grzechy i pokutujemy w odpowiedzi na Jego Słowo.
A przebudzenie jest pełne wtedy, gdy oddajemy Bogu chwałę i cześć. Tak więc tak jak Izrael zrobił to tamtego dnia,
chcę, abyśmy mieli czas na wyznanie i uwielbienie. Zespół uwielbienia podejdzie teraz do przodu i poprowadzi nas w pieśniach uwielbienia. Ale gdy będziesz śpiewać?
Poświęć chwilę i wyznaj przed Panem to, w czym musisz być szczery.
Biblia mówi również, wyznawajcie więc jeden drugiemu grzechy i módlcie się za siebie, abyście zostali uzdrowieni. Dlatego będę tutaj z przodu, jeśli będziesz chciał to zrobić, lub możesz wyznać swoje grzechy przyjacielowi albo członkowi rodziny, który jest ci bliski.
Nowa przestrzeń jest wspaniała, ale twoja relacja z Panem jest ważniejsza.